przyjaciół, naszych radnych, którzy są w naszej komisji. No my co mamy do omówienia generalnie dwa elementy. Pierwszy element to jest informacja w zakresie ochrony porządku publicznego Straż Miejska. Następnie mamy stan ochrony przeciwpożarowej w mieście przez jako OSP i jako Państwowa Straż Pożarna. Tu mamy takie dwa. Proszę też podjąć to donoszenie. To rozumiem, że Pan będzie łaskawy w tych dwóch sprawach.
Czy no, to Państwo uprawnienia, pod naszą. Z sobą to ja nie mogę kompetencje wkraczać.
Musiałby daleko Pana nie awansować.
Nie, nie, Państwowej na pewno nie.
Szkoda, że pamiętajcie Państwo, żebyśmy tam podpisali się jakiś tam awans dla Pana, żebyśmy...
Pan
nie zainteresowany. Nawet, szkoda. I proszę Państwa, i trzeci element to mamy głosowanie pięciu projektów uchwał, które po prostu są przygotowane na sesję. Chciałem Państwa zapytać, czy polecimy tym porządkiem, tak jak zgodnie z tym, co jest napisane, czy najpierw zaopiniujemy te pięć projektów uchwał, część Państwa zwolnimy i zajmiemy się wtedy tematycznie na tym. Panie Przewodniczący, jak Pan sądzi? Pański głos dla mnie jest bardzo dużym głosem, w związku z tym, tak, no, łatwo może inaczej na to patrzeć, ale ja mam tak prawo powiedzieć. Pan Mirosław. No.
Pytamy może Państwa.
Nie, nie, no Państwa nie będziemy pytać, dlatego, że to radni są decydowani. W związku z tym, dlatego, proszę, tak, to znaczy się, moi drodzy, tutaj po konsultacji z radnymi mówią Państwo, że dobrze by było, żebyśmy najpierw zaopiniowali te uchwały i zajęli się spokojnie jednym i drugim na to, jaki mamy temat. Tak, żeby nie trzymać tutaj Państwa, to nam zajmie tak plus minus 10 minut do 15. Panie sekretarzu, niech Pan podejdzie tu bliżej. I no, na razie tego jeszcze nie widzę, ale tu widzę, że są zaznaczone. Są zaznaczone. Tą stronę. Proszę. No tak, tak Pan Sekretarz mi tu przygotował. Proszę Państwa. Chciał ktoś coś powiedzieć? Nie. Więc zaczynamy. Mianowicie tak. Krótko, zwięźle i właściwie. Państwo są przygotowani, rozumiem, wysoka komisja, do projektu tych uchwał. Pierwsza jest przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015. Jest to projekt numer 56, Państwo macie to otwarte, przygotowani jesteście. Czy w tym zakresie chcecie Państwo, tu z tyłu macie uzasadnienie projektu uchwały, czy chcecie zadać pytanie, mamy tutaj na sali Państwo, którzy są do dyspozycji i odpowiedzą, jeżeli nie będą na tyle świadki, to jeszcze mamy Panią Burmistrz, która na pewno jest w stanie nam jeszcze dodatkowo coś powiedzieć. Czy w tym zakresie Państwo są jakieś pytania? Nie ma. W związku z tym nie będziemy tutaj, jeden momencik. Panie sekretarzu, mamy to głosowanie. No to tutaj to mamy, tutaj mamy tak, to widzę, że one są już w całym przykładzie. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 56? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć?
Nie, cztery.
Nie, pięć. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, co do pięciu, to tam jak... No. I na sali jest cztery, pięć dalej. Czyli mamy głosów 5, przeciw nie ma, wstrzymujących się nie ma. Ilość członków komisji teraz jest tam ilu? 7? Nie, 6. 6, bo tylko nie ma jednej osoby. Jeszcze pani Janiny. Ilość członków komisji, ilość członków na głosowaniu 5, ocena pozytywna. Data dzisiaj jest 18? 18?
Tak.
5, 2, 16. Dobrze. To jest pierwszy projekt uchwały. Mamy załatwiony. Następnie mamy tu zaznaczony projekt uchwały numer 57. Proszę sobie otworzyć. Sprawa dotyczy przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tradzie za 2015 rok. Rada Miejska uchwala, nie uchwali, będzie to potrwa, będzie sobie na sesji, ale my jako komisja, czy w stosunku do projektu tej uchwały są jakieś zapytania? Uzasadnienie jest z tyłu, każdy odczytał swoje, nie ma. Możemy przystąpić do głosowania, proszę Państwa. Głosujemy projekt uchwały nr 57. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeciw nie ma, wstrzymujących się nie ma. Ile członków? Sześć. Pan wskazał tak, komu zań wyczy? Myślałem, że to jest ten, tutaj nie ma ani Clintona, ani żadnego innego prezydenta Obamy. W związku z tym jest członków 5, ocena pozytywna, 18 przez 5, 2, 16. Dobrze, czyli mamy drugi projekt. Przechodzimy do projektu numer 3. Jest to projekt numer 58 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na 2016-18. Państwo przeczytane to macie, uzasadnienie jest z tyłu, też przeczytane. Czy w tym zakresie ktoś z Państwa chce zapytać, coś dopytać? Nie. Dobrze, w takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeciw nie ma, wstrzymujących się sześć. W czasie głosowania 5, opinia pozytywna. 18, 5, 2, 16. Tak, jest podpisane, to mamy trzecie, teraz mamy dalej czwarte. Czwarte mamy pod tytułem 72a. Sprawy zmiany uchwały.
76.
Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam. Tak, moja pomyłka. Bardzo panu dziękuję. Pan z tego jest. Ja mam prawo się pomylić. W sprawie zmiany uchwały nr 542.11 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków interdyscyplinarnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Czy w stosunku do tego projektu Państwo macie pytania? Serdecznie proszę. Uzasadnienie z tyłu. Krótkie. Nie ma. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania w tej projektu uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeciw nie ma, wstrzymujących się nie ma, ile członków komisji. Sześć, pięć, pozytywna. 18 przez 5, 2, 16. Dobrze, dziękuję. Mamy następny projekt. W sprawie przekazania według właściwości skargi pana Stanisława W. na działalność Szelackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jest to projekt 74. Czy w tym zakresie ktoś z Państwa chce zapytać, szczególnie tutaj osoby siedzące na sali? Rada Miejska w Szeladzie uchwala, że następuje. Uznaje się Radę Miejską w Szeladzie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 25 kwietnia 2016 oraz dnia 29 kwietnia 2016 na działalność Szelackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i przekazuje skargę Radzie Nadzorczej CTBS jako organowi właściwemu je do jej rozpatrzenia. Pytań żadnych, tak? Czyli głosujemy projekt tej uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Opiszemy to. Pięć przeciw, nic nie ma, nic. Sześć, pięć, tak, osiemnaście, pięć. Tak jest, proszę Państwa. I to, Panie Sekretarzu, wyczerpaliśmy głosowania, rozumiem.
Tak.
Dziękuję Panu bardzo. Można to zabrać. Państwu dziękuję za przyjście, natomiast Państwo zostajecie na dalszym. Dobrze. Proszę Państwa, w związku z tym przechodzimy do podstawowego punktu, jaka jest, prosiłbym, ażeby Pan komendant był łaskawy poinformować nas w zakresie ochrony porządku publicznego Straż Miejską. Serdecznie proszę. Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o temat przedstawiony, przygotowane materiały tutaj na posiedzenie komisji. W skład tych materiałów dołączyłem informacje o stanie bezpieczeństwa powiatu gdyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015. Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gdyńskiego za rok 2015. I zestawianie wykonanych czynności i osiągnięć strażników Straży Miejskiej w 2015 roku w porównaniu do lat 2014-2013. Stan osobowy, tak jak jest przedstawione, na chwilę obecną jest minus jeden strażnik, jest nas 15. Jeśli chodzi o wyposażenie mamy podstawowe, czyli kajdanki, pałki służbowe, chemiczne środki obezwładniające i paralizatory w liczbie 3 sztuk, ale ich nie używamy. Po prostu na razie nie ma takiej konieczności. Jeśli chodzi o sprzęt, dysponujemy 3 samochodami, dwa Fiaty Doblo. To są już samochody dosyć leciwe, rok 2005 i 2003 i z 2008 roku Opel Vivara. Jeszcze są 2 motorowery. Jeśli chodzi o wyposażenie monitoringu, monitoring z roku 2007-2008 pod względem eksploatacyjnym został technicznie jest sprawny, natomiast już ma swoje lata, ale działa i nie funkcjonuje nadal. Jeśli chodzi tutaj przez materiały przedstawiamy ilość, jakie wyniki straż osiągnęła w poszczególnych latach. Co jest najważniejsze, to łączna ilość interwencji mniej więcej na stałym poziomie w granicach powyżej 2200-2300 interwencji rocznie przeprowadzamy. Do Izby Wytrzeźwień rocznie odwozimy około 100 osób, do domu około 50 plus minus w zależności od roku, w jakim to się dzieje. Jeśli chodzi o współpracę z policją, na bieżąco prowadzimy cały czas zgodnie z przepisami współpracę z naszym komisariatem. Razem żeśmy zabezpieczali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bezpieczną szkołę, gimnazjum, przedszkole. Tutaj nasza inspektor nieetatowa do spraw nieletnich razem z policjantką, razem przeprowadzimy spotkania w szkołach, przedszkolach, gimnazjach. Razem prowadzimy akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, Znicz, Złomnica. Są organizowane cykliczne spotkania komendantów Straży Miejskiej i Komisariatu Policji. Wrócono w zeszłym tygodniu do spotkania, do odpraw w Komendzie Powiatowej Policji i do przedstawiania aktualnych problemów. Straż Miejska jest, strażnicy miejscy są dosyć uniwersalnymi pracownikami, także oprócz tego, co robimy ustawowo, wykonujemy szereg pomocy dla naszych jednostek, dla naszych wydziałów, dla naszych mieszkańców. I tak, wozimy naszych podopiecznych chłopców, wozimy, przewodzimy ludzi, którzy potrzebują pomocy do szpitala, ze szpitala. Robimy szereg usług i tutaj jest taka tabela, dla kogo, ile kilometrów będziemy przejechali. Jeśli chodzi o stan osobowy Straży Miejskiej, jest stan, do zadań, jakie chcielibyśmy realizować dla mieszkańców, jest stanowczo za mały. Na chwilę obecną 19 osób pozwala ewentualnie na jeden patrol plus dyżurnego na jedną, na 3 zmiany. Także jeżeli robimy to, że ma być 2-3 patrole, to jest kosztem innych zmian. Po prostu fizycznie rok kalendarzowy jest, wynosi 365 dni, rok pracowniczy 224, czyli na jedno stanowisko potrzeba 5 opatów, jak na tym policzy. Jeśli chodzi o monitoring, tutaj omówiłem monitoring, koszty, co zostało zrobione. W tym roku, w zeszłym roku zaczęto projektować rozbudowę, modernizację budynku i w ramach tej rozbudowy, modernizacji budynku jest wymiana instalacji elektrycznej. Przy okazji jest wymiana monitoringu. Oprócz tego są przeznaczone pieniążki na rozbudowę monitoringu w ciągu najbliższych 3 lat. Materiały do tego są w trakcie opracowywania, także kształt, jak to będzie wyglądało, jest w trakcie realizacji. Tutaj, jeśli chodzi o monitoring, jedną rzecz chciałbym zwrócić, jest to bardzo fajna rzecz, z tym, że niestety jest to bardzo kosztowna rzecz. Żeby monitoring poprawnie działał, musi być to monitoring proaktywny, czyli ktoś musi patrzeć non stop te kamery i ktoś musi być do dyspozycji tego, który zgłasza interwencję. Przewiduje się tak docelowo wszystkie opracowania Akademii Monitoringu Wizyjnego oceniają, że jeden człowiek jest w stanie obserwować od 8 do 16 kamer, w zależności jakie to są kamery, w jakim miejscu. Jeżeli gdzieś dzieje się więcej, to nie więcej, gdzie więcej zdarzeń jest, to nie więcej niż 8, gdzie mniej zdarzeń, nie więcej niż 16 na jedną osobę. Także kwestia ilości ewentualnych punktów kamerowych, ilości ewentualnych stanowisk i operatorów plus patroli dedykowane do obsługi tego systemu, no to jest kwestia bardzo kosztowna i tutaj wartałoby się zastanowić nad stworzeniem takiej grupy operator plus administrator plus patrol do tego dedykowanych. A monitoring nasz będzie się rozwijał z prostej przyczyny, że w tej chwili już fragmentami zaczynamy rozbudowywać. Zaczynając od budynku, parku, monitoring istniejący, park Grabek, następne obiekty, które miasto będzie oddawać. Także będzie to bardzo dużo punktów do obserwacji. Następna rzecz, bezpańskie zwierzęta, w tym psy, a bezpieczeństwo mieszkańców. Tutaj myślę, że jest ten temat opanowany w stopniu dobrym. Interwencje są realizowane na bieżąco. Współpracujemy w tej chwili z firmą Konkret, pani Anna Korna ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu Mechowica. Zakończyła się współpraca z panem Mariuszem Jurczykiem z Zawiercia. Firma ta zbiera od nas wszystkie zwierzęta. Żywe i martwe, mówimy o zwierzętach domowych, natomiast jeśli chodzi o zwierzęta dzikie, tutaj mamy podpisaną umowę i współpracujemy z Leśnym Pogotowiem. Kwestia bezpieczeństwa zwierząt, które by zagrażały ludziom, te sprawy przekazujemy policji i przekazujemy sprawy łowczemu od odpowiedniego koła łowieckiego. Na naszym terenie mamy 3 koła łowieckie i są to koła Bażan, Krzywacz i Orłów. Oprócz spraw, które realizuje Straż Miejska, to są takie te główne zadania, pozwoliłem sobie dołączyć tutaj sprawę bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia. I tak, potrzeby jakie są w wypadku ogłoszenia alarmu. System nasz alarmowy, tutaj wymieniłem syreny, które mamy. Oprócz jednej syreny, która jest zabudowana na ulicy Wojkowickiej 5 na budynku Zerbeka, wszystkie pozostałe są to syreny stare, wymagające wymiany. Oprócz tego, żeśmy musieli zdemontować trzy syreny ze względu na to, że budynki tak jak Józefów, tak jak tutaj Okwens, przestały, czy budynek na skałce, przestały mieć zasilanie w prąd, no i syreny musiały zostać demontowane. Poza tym syreny już były w takim stanie technicznym, że się nie nadawały do naprawy. Następna, także tutaj no, są duże potrzeby finansowe, żeby ten system odbudować i rozbudować. Konieczne byłoby przynajmniej dołożenie jeszcze jednej syreny, oprócz wymiany tych, które są tutaj wymieniane, dołożenie jednej syreny na dzielnicy Piaski, gdzieś tam w granicach naszego M1. Łączność, ostrzeganie, alarmowanie. Teraz tak, posiadamy zgodnie z ustawą magazyn zarządzania kryzysowego, magazyn przeciwpowodziowy. Ten magazyn znajduje się na ulicy Wojkowickiej. Magazyn, żeby spełniał wymaganie magazynu, też wymaga nakładów. W zeszłym roku udało się magazyn wykonać nowe pokrycie dachowe, także wreszcie dach jest szczelny. Teraz jeszcze jest kwestia ocieplenia ścian i ocieplenia spodu magazynu. Środki ochrony indywidualnej, tutaj z Sprzęt ten, który posiadamy, to są stawy zapasów wojewody, systematycznie jest wybrakowany. Nową ilość sprzętu, które żeśmy zakupywali, nie mamy dla wszystkich mieszkańców, bo jest to zbyt drogie. W związku z powyższym ten sprzęt, który zakupiliśmy, to jest w takiej ilości, żeby ewentualnie wyposażyć nasze drużyny OC, które są montowane na zakładach, czyli Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, ZIK-u i ewentualnie ZBK-u. Wykaz sprzętu, który żeśmy zakupili, jest w załączniku numer 4 zestawienia sprzętu ochronnego i kwatermistrzowskiego będącego w dyspozycji miasta. Wczoraj z podziałem na grupy i tutaj mniej więcej ten cały sprzęt, który posiadamy w tym magazynie, mamy. Jeśli chodzi o sprawy obronne, żeby nie rozwlekać się za bardzo, miasto Czeladź, jak każda inna gmina, ma szereg zadań nałożonych na wypadek osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i te zadania są szczegółowo opisane w dokumentach oznaczonych klauzulą tajności. I takie dokumenty to plan przygotowania podmiotów lotniczych miasta Czeladź na potrzeby obronne państwa, plan operacyjny funkcjonowania miasta Czeladź warunków zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta Czeladź. Jeśli chodzi o plan akcji kurierskiej, tutaj jest to ćwiczone regularnie, natomiast ten plan nie ma z tym problemu. Natomiast mamy w ramach tego planu przygotowania podmiotów lotniczych, leczniczych na potrzeby obronne państwa jest plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta Czeladź. I ten plan przewiduje przetworzenie przez gminę 200 dodatkowych miejsc szpitalnych wraz z zapewnieniem medykamentów, personelu medycznego, administracji i wszelkich środków do tego potrzebnych i do takiego działania. To miejsce jest realizowane, zaplanowane na bazie naszego miejskiego zespołu szkół. Lewa strona jest przewidziana jako ten szpital ewentualnie. Środki są wszystko w ramach przydziałów, które lekarze i pielęgniarki, to co nam przydziela wojewoda. Natomiast jeśli chodzi o środki, to co mamy w magazynie plus do tego świadczenia nałożone na mieszkańców Czeladzi. Także to jest potężne zadanie, gdyby przyszło do realizacji jego, na to wymaga dużego wysiłku. Potem przedstawiłem potrzeby finansowe w zakresie zapewnienia dostaw wody w warunkach specjalnych na terenie miasta Czeladź. Był kiedyś taki przypadek, że w mieście Szczecin i okolicach miasto to i okolice zostało pozbawione prądu. W powyższym w tym momencie zostało nakazane przeprowadzenie ćwiczeń i sprawdzenie, co by się działo, gdyby się u nas coś takiego pojawiło. No i z tego ćwiczenia żeśmy wyciągnęli wnioski, że no niestety potrzebne są nam też duże nakłady pieniążków, przede wszystkim na doposażenie ZIK-u w samochody, które mogłyby rozwozić wodę, żeby dostarczać mieszkańcom, na wszystkich naszych studniach, przepompowniach wody. Tutaj Państwo macie materiały zaznaczone, jakie agregaty, w jakich ilościach trzeba by zamontować, plus koszty dostosowania tych instalacji elektrycznych do działania tego, plus zapas paliwa. Jest to po prostu niezbędne dla zwykłego bezpieczeństwa mieszkańców. W przypadku, jeżeli prądu nie będzie przy temperaturach ujemnych, nie mamy wody, nie mamy światła, nie mamy ogrzewania, nie mamy gazu. Po prostu na wszystkich przepompowniach jest potrzebny prąd i awaryjne źródło zasilania, żeby wszystkie instalacje, pompy, wszystko, żeby działało. Następny temat, który sobie pozwoliłem Państwu przedstawić, no to jest budownictwo w strefie planowanych zalewów woda stuletnia, tysiącletnia. Mamy opracowanie, które Krajowy Zasób Gospodarki Wodnej wykonał. Zgodnie z tym opracowaniem na terenie miasta Czeladzi nie grozi nam powódź, aczkolwiek jak była wysoka woda w 2010 roku, pokazała ona, że nie jest aż tak dobrze, jakbyśmy mogli sobie sądzić, bo w dwóch miejscach do w jednym przy przepompowni wody GPW woda była już na wysokości ułożonych worków, na przepompowni w parku Jordana na wysokości naszej przepompowni ścieków do przelania się brakowało 40 cm. Także to, że oni przekazują, że u nas nie ma zagrożenia, no to oby mieli rację.
Przepraszam, u nas też było niebezpiecznie przy gimnazjum numer 2, bo ja akurat tu pamiętam, bo tam było od strony Brynicy też już dosyć cienko, że tak powiem.
Jak się przeleje na wysokości przepompowni wody, to już pójdzie lewą stroną i zabierze po kolei, będzie się przelewało na wszystko. Z prawej strony nie ma problemu, bo się wleje z powrotem do koryta, natomiast z lewej strony będzie zalewało po kolei wszystko. I pójdzie tutaj ulicą Katowicką i zrobi się tak na wysokości parku Jordana, troszeczkę wyżej, no zrobi się takie ładne jezioro. O różnej głębokości.
Przeszkadzamy panu.
Przepraszam, ja to tak po prostu pamiętam, bo akurat w tym uczestniczyłam.
Będzie zaraz moment na zadawanie pytań.
Teraz w ramach remontu Urzędu Miasta będziemy mogli wykonać wreszcie niezbędne inwestycje dotyczące głównego stanowiska kierowania. Tutaj sala nr 9 w piwnicy jest przeznaczona na ewentualne takie stanowisko. Jeżeli się uda pieniążków pozwolić, będzie mieli awaryjne zasilanie na budynku, to można będzie działać zawsze. Czy będzie prąd na zewnątrz wyłączony, czy nie, będziemy mieli własne. Teraz tak, jeśli tutaj pozwoliłem sobie jeszcze przedstawić to, co jest od nas niezależne. Tak jak zapewnienie dostaw ciepła, tutaj to wszystko leży po stronie PEC-u. PEC opracował harmonogram, gdzie dostarcza się najdłużej ciepło. Ten harmonogram i te opracowanie zostało uzgodnione z miastem. Z miastem także nad tym ma pieczę przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, czy w tej chwili tam już, bo oni się zmienili nazwy na Paulo. Co tutaj jeszcze, że wnioskowaliśmy, żeby w nowo budowanych obiektach miejskich budować w pomieszczeniach piwnicznych ukrycia dla pracowników, czy dla mieszkańców. Jeśli chodzi o ukrycia dla mieszkańców, to tylko osiedle Nowotki, budowane w latach 50. Jedynie tam dla mieszkańców były przewidziane, trudno powiedzieć, schrony. Są to ukrycia z wyjściami awaryjnymi. To są te wyjścia, które teraz mieszkańcy wspólnot bardzo chcą likwidować, a nie biorą pod uwagę jednej rzeczy, że w sumie należą do osób wyróżnionych, bo jedynie oni mają w swoich budynkach ukrycia, gdzie ewentualnie mogą się schronić i ewentualnie mają szansę na przeżycie. A te wyjścia awaryjne są im po prostu niezbędne do tego, żeby budynek się zawalił, żeby po prostu z niego wyjść. Bo budynek jest tak skonstruowany, że ściany są w wypadku detonacji, eksplozji, są dodatkowym elementem zabezpieczającym piwnicę przed zniszczeniem. One robią dodatkowe pokrycie schronowe. To by było chyba tyle. Może coś pominąłem. Jeśli chodzi tutaj, nie wiem.
Pytanie.
Tak, to chyba wszystko pobieżnie.
Bardzo panu dziękuję. Panie komendancie, proszę państwa radnych o zadanie pytań panu.
Ja tak też, bo pan komendant wspomniał o tych dwóch skuterach. Ja z swojego czasu pan radny Pisarek zgłaszał taką interpelację odnośnie, nie wiem, sprzedaży czy.
Te skuterki, jeśli chodzi, bo pan Pisarek wtedy miał do nas prezencję, że mało jeździmy na tych skuterkach. Te skuterki były fajne. Fajnie się na nich jeździ, są one bardzo przydatne, szczególnie do jeżdżenia po parku. No ale wtedy jakbyśmy je kupowali, to nas było 26-28. Nas jest w tej chwili 19. No i teraz będą znowu używane zamiast patroli tych pieszych, które są, bo zgodnie z sugestiami robimy jeden patrol taki do interwencji i patrole piesze, a jak będzie teraz ładna pogoda, no to ten patrol pieszy będzie jeździł na skuterkach, bo wtedy jest bardziej mobilny i szybciej ogarnie temat parków, a mamy tych terenów zielonych dużo. Także warto, żeby byli w wielu miejscach, no bo różnie się dzieje w tych naszych miejscach. A skuterki są pod tym względem fajne, bo są szybkie.
Proszę bardzo, czy masz
ten? Ja też miałem pytanie o tamte skutery, ale to już się wyjaśniło. Jeszcze mam pytanie, bo według tego mamy niedobór pracowników.
Tak.
Jest jakiś plan zatrudnienia kolejnych?
Na chwilę obecną ze względów finansowych chyba nie będzie, aczkolwiek no ta decyzje i możliwości finansowe no to będzie oceniał pan burmistrz i ja będę wnioskował, a w miarę możliwości mam nadzieję się przychylić do tego, żeby uzupełnić przynajmniej stan.
Bo przynajmniej moglibyśmy zatrudnić dodatkowo trzechrocznie, żeby to jakoś powoli wyrównać. A tutaj widzę, że jeśli chodzi o ten monitoring wizyjny, no to też prawdopodobnie będzie trzeba dodatkowo
zatrudnić.
Tak, jeśli chodzi o monitoring wizyjny, no to teraz tak, w ramach tego projektu, który robimy tutaj w budynku, ten, który będzie, no to mamy jedną kamerę obrotową, 10 kamer na elewacji, 3 kamery w parku
i 3... Przepraszam, że 10 tylko w rejonie urzędu.
Znaczy, na elewacji budynku 10 kamer.
I to trzeba aż 10?
Tak, bo tu jest jeszcze obserwowany park przyległościami. Tutaj park to z tyłu. Do tego będzie są już przygotowane miejsca na podłączenie 3 kamer w parku. Jedna kamera obrotowa tutaj poniżej. Oprócz tego mamy tych 8 kamer, które działają na mieście. Zgodnie z projektem, który jest opracowywany rewitalizacji parku Gradek, tam też zostanie rozbudowane te nowe elementy, będą obserwowane, także w parku Gradek też mają być następne kamery. Pan burmistrz narzucił, żeby przemyśleć sprawę kamer tutaj w innych rejonach miasta. W roku 2007 opracowaliśmy wtedy taki plan i on przewidywał docelowo 16 kamer na terenie miasta. No, ze względów finansowych zostało wykonanych tych 8. Wykonaliśmy z policją objazd miasta w celu wskazania miejsc, gdzie wartałoby kamery dobudować nowe. Łącznie z tymi, które są 8 kamerami w tej chwili działającymi i tą jedną tutaj przy urzędzie jeszcze ma 20 takich miejsc, nie mówię ile kamer w danym miejscu, bo to żeśmy miejscami określali, bo tak jak będzie w parku, no to tam będzie kamera planowana obrotowa, oprócz tego trzeba w danym punkcie wstawić kamerę stałą, żeby obserwowała dane miejsce. To samo tutaj będziemy analizować, jak wymienić na jaki typ kamer, w których miejscach ewentualnie przenieść te kamery, które są, lub je zamienić na nowsze o wyższej jakości. Bo teraz standardem są kamery HD, znaczy Full HD. To jest standard. Wyższego standardu się w monitoringu miejskim nie stosuje ze względów na to, że kamery o wyższej rozdzielczości po prostu potrzebują więcej światła, czyli one są w tym momencie nieskuteczne. Także to są kamery, no ale my jako miasto mamy jeden teler poważny. Żeby to wszystko funkcjonowało, potrzebne jest medium do przesłania. Dla kamer profesjonalnych taki jest najlepszy światłowód. W związku z powyższym, że u nas nie ma szkieletu światłowodowego, wszystko musi być na chwilę obecną przesyłane drogą radiową. I teraz będziemy analizować z firmą profesjonalną, w jaki sposób to wykonać. żeby do czasu wybudowania światłowodów, bo już tutaj tak jak od urzędu pod drogą kanalizacja telefoniczna jest zrobiona, część kanalizacji w Parku Konstytucji jest zrobiona. Teraz czas będzie połączyć tą kanalizację teletechniczną z parkiem Gratek, żeby zrobić wyjście tam na osiedle Musiała, żeby na osiedle 35-lecia, bo jeżeli mamy rury położone, jest kanalizacja teletechniczna, no to w tym momencie wrzucenie do środka światłowodu to są żadne pieniądze, to jest wychodzi złotówka za metr, nie? A ta kanalizacja, no niestety, ale najtańsza na chwilę obecną, co znalazłem, gdyby pociągnąć, a nie zawsze się da, po kanalizacji sanitarnej, bo teraz można już prowadzić kanalizację, znaczy światłowody w kanalizacji sanitarnej, już takie rzeczy się robi, no to się zaczyna od 130 tysięcy od kilometra cena, a tak to koszty wykopów przelecia miasta to są masakryczne pieniążki, w związku z powyższym na chwilę obecną będziemy, że tak powiem, wnioskować tak, żeby w ramach rozbudowy do czasu, aż uzyskamy połączenie światłowodowe, utrzymywać te połączenia radiowe. No bo one nam ograniczają to wszystko. Gdyby można mieć połączenia światłowodowe, można by połączyć wszystkie obiekty użyteczności publicznej, wszystkie szkoły, przedszkola, zrobić wtedy jedno prawdziwe centrum alarmowania, bo centrum monitoringu to już jest wyższa półka, to miasta na to nie stać, bo to w tym momencie, tak jak mówiłem Państwu wcześniej, jeden operator fizycznie może 16 kamer, a tutaj jak policzyłem, gdybyśmy to chcieli zrobić, to już się robi nam lekką ręką setka kamer, czyli już można policzyć, że do tego potrzebne są co najmniej 5 stanowisk, a nikt takiego czegoś tam nie będzie, nikt czegoś takiego tutaj finansowo nie wydoli. No już nie mówię o kosztach ludzkich potem, tak jak porównywałem. Miasto Kraków tak robiło to opracowanie, bo miasto Kraków się wcześniej przygotowywało m.in. do tego Światowych Dni Młodzieży. No to tam są pieniążki rzędu grubych milionów i to tam sami operatorzy, to tam ten czynnik ludzki, to przewidują w granicach 80 tysięcy pensja na rok. No ale Kraków jest droższy, to powiedzmy, że u nas tutaj w Czeladzi można to odskoczyć 50 tysiącami na jedną osobę na rok.
Czy pan satysfakcjonuje odpowiedź? Tak. Jeszcze ma pan jakieś pytania?
Nie
ma.
Nie ma.
Znaczy może ja nie tyle mam pytanie, co taką jakąś uwagę. Czy pan pamięta powołanie Straży Miejskiej, to były lata, początek lat 90.
Nie, teraz wtedy chodziłem pilnie na duszę.
Ale tak to było. Ale przywołuje pan stan osobowy w ilości 26 osób. I wtedy w Czeladzi było mieszkańców prawie 40 tysięcy.
34 tysiące.
Więcej. Na początku jak powołano Straż Miejską,
to było 37,
to wtedy było 4 strażników
czy 5.
Proszę?
Wtedy było 4 czy 5 strażników na początku.
Ale przywołuje pan taki stan 26.
26, ale to był rok 2007.
No dobrze, ale proszę pana, rocznie spada ilość mieszkańców prawie 500 osób. I pan, moim zdaniem, powoływanie większej ilości strażników do pracy, do służby atrybania jest też praca. To proszę pana, to chyba jest w moim zdaniem absolutnie niekonieczne, niecelowe i wręcz to byłby marnotrawstwo publicznych pieniędzy. A jeśli pan już przywołał przykład Krakowa, to jaki jest pewny procentowo? Jeden strażnik miejski, ile mieszkańców obsługuje?
Nie liczę.
W naszym przypadku byłoby to prosto do policzenia, bo 31 tysięcy przez 19 to tam robi 1400 osób, prawda? Bo myślę, że w Krakowie tego przełożenia chyba nie ma takiego. W związku z tym taka moja uwaga, że przyspadają, a kamery monitorują między innymi też po to, żeby pomóc tym strażnikom, żeby oni ewentualnie jeden człowiek obserwuje, daje sygnał, myślę, że tam patroluje, to się nic nie dzieje. Przecież może pana, no trudno, jeśli tutaj będzie ileś tam kamer na tyłach Urzędu Miejskiego, żeby jeden człowiek patrzył i tam będzie 20 kamer. Jeden człowiek ma patrzeć te 20 kamer? Jak tam się nic nie dzieje?
No,
tylko rzut oka i teren jest czysty.
No to zapraszam na centrum, niech pan posiedzi, popatrzy pan, zobaczy pan, ile jeden człowiek jest w stanie obserwować kamer naraz.
Nie, proszę pana, to ja nie dam wątpliwości, że to co pan mówi, to pan no,
życzę powodzenia i sukcesów. Ja te dane, które mówiłem, to nie ja sobie wymyśliłem, tylko fachowcy, którzy się zajmują tym od iluś lat. Jest to Akademia Monitoringu Wizyjnego, oni to robili opracowanie na podstawie Anglii.
Wszystko zgadza.
Każdy kraj ma inne, że tak powiem, sposoby rozwiązywania problemów. W Holandii na przykład jest tak, że jak jest kamera, to do kamery musi być obserwator i musi być patrol dedykowany, bo inaczej to nie ma sensu tego budować. I to jest ten tak zwany monitoring proaktywny, czyli natychmiastowa reakcja na każde zdarzenie. No i jest drugi monitoring reaktywny, czyli po prostu zapisujemy, co się dzieje, nikt to nie patrzy i po prostu jak się coś wydarzy, to potem to zauważamy. Także no kwestia wyboru, kwestia nakładów finansowych, co my wybieramy, co my możemy i co my chcemy, no to w tym momencie jest wszystko do wybrania. Nie da się zjeść jabłka i mieć jabłka.
Proszę pana, żeby była pełna jasność. Ja nie jestem przeciwnikiem straży miejskiej. Tylko że, bo to przyzna pan, że to formacja niezbyt jest lubiana w społeczeństwie.
Co to mówi kogoś, kto go każe i
ale proszę pana, pomijmy to. Ale proszę pana, jeszcze przy spadającej liczbie mieszkańców zwiększać ilość straży miejskiej, to mi się wydaje, że to jest bezsensowne.
No ale że to ograniczyć do poniżej, to trzeba określić. Do jakiej liczby i jakie zadania, bo mając odpowiednie ilość zadań, do tych zadań trzeba przewidzieć ilość ludzi. Jeżeli i potem jest możliwość, mniejsza ilość ludzi, no to mniej zadań. W tym momencie są ograniczone realizowanie zadania, bo po prostu nie ma kto tego wykonać. No i tyle. No kwestia tylko kasy, no trzeba coś wydać.
Ja pozostaję przy swoim stanowisku, że absolutnie nie jestem za likwidacją, żeby była pełna jasność, ale z niezwiększaniu stanu osobowego.
A tutaj mamy wszystko.
No to chyba nie było pytanie,
przecież moja uwaga. Oczywiście, przecież każdy z Państwa ma prawo mieć swoje zdanie i tego się będziemy trzymać. Proszę Państwa, dotknęliśmy takiego problemu, gdzie Pan się miał uwagi. Nie kto inny, tylko ja to powoływałem tam 26 lat temu. Pomysłodawcą był Pan mecenas Pomorski, który się upierał, żeby było strażników 5. Ja się upierałem, żeby strażników było 2. No i tak żeśmy zaczęli. No ale od tej pory minęło 26 lat. Cena liczyła w tym momencie prawie 40 tysięcy. Mieliśmy 42 policjantów. Dzisiaj mamy 52. Czy coś się zmieniło?
Nie wiem.
52, było zwiększenie o 10 w ostatnich latach. Mówi pan, że jest w tej chwili 50, czyli 50. Strażników było 26, jest 19. Proszę państwa, zależy z jakiego punktu widzenia na to popatrzymy. Jeżeli popatrzymy na to, co państwo robią, każdy ma prawo mówić, że to tam za bardzo robotni to oni nie chcą, co tam się dzieje, a po co, a na co, a czy to nie należałoby zlikwidować. Ale z tego, co tutaj pan był łaskawy powiedzieć, to wy praktycznie na dzień dzisiejszy zajmujecie się obroną cywilną miasta. To państwo jesteście odpowiedzialni za to, żeby nasze miasto było bezpieczne. To nie policja, nie straż pożarna, a okazuje się, że to straż miejska. Bardzo się wszystko elegancko mówi do momentu, kiedy jest prąd. A jeżeli prądu brakuje, pokazał pan przed chwilą
na przykładzie. W tym momencie wszystko siada, okazuje się, że po prostu nic nie ma. A to dopiero jest pierwszy. Pan nie pokazał, jak powinniśmy ratować studnie, które były tak zwane z żurawia, czyli zwykłe studnie indywidualne, które wczoraj istniały. Pan nie pokazał, jak ratować piekarnię, bo to nie tylko chodzi o wodę, ale przecież trzeba będzie coś zjeść. Nie pokazał pan innych elementów obrony cywilnej kraju, raczej cywilnej miasta. No oczywiście jest to w ramach obrony cywilnej kraju. 50 lat temu miałem zaszczyt też uczestniczyć w Centrum Obrony Cywilnej Kraju. Otrzymałem określony certyfikat i byłem przydzielony z ramienia Wojska Polskiego do prowadzenia obrony cywilnej na wypadek wojny w tym mieście. Do tego jeszcze dochodził kolega Pomorski i do tego dochodził jeszcze kolega Wesołowski. Dwóch już ich nie ma, no a ja się zestarzałem. Proszę Państwa, ale nie będziemy wracać do tego, dlatego że ja osobiście uważam, że wszyscy, którzy mówią o jakiejś likwidacji, są w błędzie. Wszyscy, którzy mówią o tym, żeby to jakoś demonizować, też są w błędzie. Natomiast są pewne rzeczy, które zostały zaniedbane i które powoli powinny się odbudować. I to właśnie na Państwa barkach spoczywa. Począwszy od syren, począwszy przez agregaty, począwszy, tak jak powiedziałem, na wypadek braku tylko prądu. Nie będę tam daleko sięgał. Dwa, ponieważ tutaj różne rzeczy mam powspisywane. Mówimy tam o policjantach 50. Mówimy również, o tym też nie mówimy, że w Czeladzi dość często przebywają ci studenci szkół policyjnych, którzy przyjeżdżają tutaj na określone patrole i też po Czeladzi dość często chodzą po osiedlach, sprawdzają, legitymują i tak dalej, i tak dalej. Ale to, jak to się mówi, troszkę dalej. Tutaj, proszę pana, pokazał pan, zresztą pani mówiła o tym, bo to mniej więcej jest tak jak z tymi klepkami w beczce, co mi z tego, że mamy 100 klepek, jeżeli jedna jest krótsza. Wszyscy pamiętają, tam kiedyś to był prawo Liebiga. Proszę państwa, w jednym miejscu przyszła powódź troszeczkę, tam był zamiast ten tutaj niedaleko na Bytomskiej nawale było to zmniejszenie, no i w tym momencie woda zaczynała tam wtedy przelewać, jak pan sobie przypomina. Te rzeczy oczywiście rozumiem, że one zostały zlikwidowane, że wały są równe i że takiej możliwości nie będzie. Ale również zwracam się do pana w tym względzie, że przy następnej wodzie może być trudniej. Dlaczego? Dlatego, że jest dno podniesione. Ono jest podniesione może o pół metra, może o 70 cm, może o 60, tego nikt nie wie. Bo tej brenicy, która jest wykamieniowana od spodu, czyli wybetonowana z tymi kamieniami, to nikt od ostatnich, powiedzmy, 40 lat nikt przy tym dnie nie robił. I każda kolejna woda spowoduje, że ona będzie płytsza, czyli by trzeba było wały podnosić. Ale to właściwie za bardzo nikogo nie interesuje do chwili obecnej. Jeżeli się widzi, to tam raz w roku, czy raz na dwa lata ktoś tam przyjedzie, jakiś kosiarką przyjedzie i trochę obetnie te trawy. Natomiast nikt nie interesuje się dnem brynicy. I tu wydaje mi się, że pan, który odpowiada w jakiś sposób za Czeladź z punktu widzenia bezpieczeństwa, między innymi
takiego jak woda. Pan powinien być tym, który bardzo głośno alarmuje o takie sprawy. Cieszę się, że Pan podniósł taki temat jak ukrycia na ulicy, na osiedlu Nowotki. No, trzeba być za przeproszeniem, powiem niedomówienie, żeby nie szanować rzeczy, które były przygotowane 55 lat temu, bo troszkę w innym systemie, w innym układzie politycznym i wojskowym, żeby dzisiaj tam jedna czy druga wspólnota poczuła taką rzecz, że a po co im to? Proszę Państwa, przecież doskonale wiecie, że każdy budowany szpital również ma kilka pięter pod spodem do wykonywania operacji. Ma specjalne po prostu drzwi, specjalne żaluzje i tak dalej. Tak jest w naszym szpitalu. Każdy szpital jest przede wszystkim przez Państwo budowany z punktu widzenia wojskowego, żeby to było dla wszystkich jasne i zrozumiałe, a nie dla pacjentów. Dla pacjentów również, ale interes Państwa jako taki bezpieczeństwa jest nadrzędny w stosunku do wszystkiego. I tutaj się nie mamy właściwie o co po prostu kłócić. Także nad takimi rzeczami chciałbym, żeby tak jak dotychczas Pańskie zaangażowanie, żeby Pan dalej panował nad tym, żeby to Pan nie stracił z oczu rzeczy, które są niezbędne do obrony cywilnej kraju, bo demokracja i pokój nie jest dany nam raz na zawsze. Nam się tylko od czasu do czasu wydaje, że możemy tam pogrozić komuś, możemy to zrobić, ale musimy panować przede wszystkim nad tym, co mamy i powinniśmy tego strzec jak źrenicy oka. To wszyscy Państwo o tym wiedzą i to troszeczkę, żeby nie było za bardzo górnolotne. Jeżeli chodzi o samych strażników ilościowo, jest troszkę w sensie kontrowersji, że po prostu czy 19, czy 26, czy 15, czy kamery to również są oczy strażnika, prawda, czy kwestia ubytku prawie tam 8 tysięcy mieszkańców w mieście powoduje, że czyli musi być tyle osób, czy są inne zagrożenia, o których nie mówimy na dzień dzisiejszy, a są, świat idzie do przodu. No i na wszystko trzeba mieć po prostu oczy. Po prostu na dzień dzisiejszy gospodarczo nasze miasto stadzie z nas 19 strażników i na razie będziemy się tej wersji trzymać, a Pana robota polega na tym, że Pan, jak to się mówi, walczył o to, żeby Pan miał pełną obsadę, żeby Pan mógł wszędzie dojrzeć, bo wszystko na Panu spoczywa. Jeszcze chciałem tylko zapytać Pana taką, Pan w pewnym momencie Pan powiedział na temat dzikich zwierząt. Jakie dzikie zwierzęta się w Szeladzi pokazują?
W Szeladzi w zeszłym roku były dziki. Regularnie, rocznie pod kołami ginie około 5 do 10 saren.
Zajęcy w którym miejscu?
Na drodze krajówce.
Tam nawet jest znak w tej chwili, chyba gdzieś widziałem.
Regularnie dużo zwierząt jest. Są lisy, to sporo jest. W zeszłym roku były dwie rodziny tutaj na Mysłowickiej, takie dosyć spore. Lisica wyprowadziła młode nawet. Dwa lata temu było dużo zaschrońców.
No tutaj na Przełajskiej też.
Na Przełajskiej, na działkach, na piaskach. Ludzie mówili, ja sam osobiście nie widziałem żmij zygzakowatych na razie. Dlatego kupiłem...
A ja skrońce mówisz, ale skrońce mówili, że żmije.
Nie, ale też mówili, że są żmije zygzakowate, że widzieli na własne oczy.
Żmija zygzakowata jest jadowita.
Tak,
a za skrońce nie.
Nie. To nie jest jadowity, ale za skrońce tylko jak się go złapie, no to potem wydziela taką cukrącą cieczkę. A poza tym jest bardzo miło,
że nie będzie wiedzieć, czy to jest za skrońce, to jest żmija zygzakowata.
No ludzie wpadają w panikę.
Tak,
tak.
Oczywiście, z tego
zagrożenia. żeśmy na działkę zbierali tam właśnie za strońce, wywoziliśmy tam na łąki dalej, no bo to są wszystko zwierzęta pod ścisłą ochroną, więc trzeba o nie dbać. No na razie już mi, tak jak mówię, nie było. To szczęście mamy. Z dzikiem w zeszłym roku, bo przedtem było parę dzików, ale no nie było problemu, bo one nie przeszkadzały naszym mieszkańcom. One sobie poszły w kierunku Katowic. W zeszłym roku to z dzika znaleziono tylko racice, bo ktoś się już nim zajął. Także no, w Katowice mają poważny problem z dzikami, bo dziki wędrują do osiedli za pożywieniem i mieszkańcy...
Ja są duże obszary leśne.
No. Ona też podejrzewam niedługo przyjdą, bo w zeszłym roku była rodzina dzików tutaj po sąsiedztwie. No, sąsiednie miasto. Od strony północnej.
Wojkowice,
tak, tam też było. No także no, mają sobie za pokarm. Także, że zwierzyna wraca do nas, czyli naturalna sukcesja przyrody jest widać coraz lepsza w tym terenie. Teren jest już coraz czyściejszy. Rzeka Brynica jest coraz czyściejsza. W zeszłym roku nawet piskorze w rzece były tutaj na wysokości Grabka. Także no, panowie, którzy łowią ochotki, narzekają, że rzeka ma mało pokarmu, w związku z powyższym jest za czysta, nie mają takiego dochodu, jest za mało tego pokarmu. No może jeszcze parę lat i...
A jak dno przeczyszczą, to co?
Dna, tego dna już żeśmy kiedyś ten temat poruszali, nikt tego nie zrobi, kompletnie nikt. Kwestia podniesienia wałów jest...
Czemu nie zrobić?
Ze względu...
Czy też na co się...
Ze względów finansowych. Ze względów finansowych. Z RZGW ma pieniążków, bo RZGW po kolei likwiduje swoje placówki. Tak jak kiedyś było kupę placówek, mieli swoje rejony. Tak dla nasz teren odpowiada od pewnego czasu Przeczyce. Tutaj tamten kierownik, który jest na Przeczycach, ma tą zaporę też w swojej gestii. I faktycznie to pieniążków mi wystarczy tylko na wykoszenie i wycięcie tych samosiejek, i to nie we wszystkich miejscach, także to robią sukcesywnie co 3-4 lata. I to są wszystkie pieniążki, które mają w budżecie. A teren mają coraz większy, bo jak kiedyś oni mieli, to teraz ma 5-krotnie większy teren, a 3-krotnie mniej pracowników. No i pieniędzy oczywiście też zdecydowanie mniej na działanie.
Ja powiem tylko tyle, że to co pan w tej chwili mówi, to pan mówi fakty. I tego nikt nie kwestionuje. Natomiast ja się absolutnie z tym nie zgadzam, dlatego że jeżeli nie stać nas na utrzymanie rzeki w naszym mieście, po prostu trzeba gdzieś zabrać, przenieść, dać komuś innemu i nie robić z siebie wariata, bo to jeżeli... My musimy popatrzeć na to z naszego punktu widzenia. To nie zaleje po prostu tam gdzieś Wojkowic kościelny, tylko to Czelacz zaleje w określonym miejscu. Myśmy mieli przed tym wylewy, mieliśmy miejsca, które Brynica przed wojną wchodziła przy większych opadach i tak dalej. Dzisiaj to zostało w pewnym sensie zamknięte. Kiedyś był takim miejscem, był Grabek, też było miejsce wylewowe jako takie, nim stadion tam powstał kiedyś, prawda, i tak dalej. Także to są rzeczy, my za bardzo patrzymy na to tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Dopiero w momencie, jeżeli zaczyna się coś dziać, to wtedy po prostu mówi się, no faktycznie coś się dzieje, to muszą się pieniądze znaleźć, musi się to zrobić i tak dalej. Także dla mnie to nie jest przekonujące, bo to wystarczy, jeżeli pan puści, proszę pana, jeżeli pan puści na granicę miasta normalny walec taki, z takimi po prostu kolcami, tam ze 200 kolcy, i pan puści rzeką ciągnącą przez dwa traktorki i ustawi pan na końcu miasta praktycznie jakąś siateczkę, gdzie ten mus się będzie zbierał, to później to wystarczy, jeżeli to się nazbiera w tym czasie czyszczenia rzeki,
pana wywozi pan wywrot kary, tam 10, 20, 50 czy ileś wywrotek i ma pan dno o 30, 40 czy 50 centymetrów niższe, czyli automatyczne mniejsza możliwość zalania. Natomiast kwestia podnoszenia wałów, wał się nie podnosi z roku na rok, bo żeby wał taki po prostu był w formie stałej, to potrzeba minimum 20-30 lat, żeby on był ukorzeniony i żeby był pełny. Natomiast dodatkowo to tylko w czasie określonej powodzi. Także to ani nie są pieniądze, ani nic, tylko trzeba na to popatrzeć po gospodarstwu i trzeba po prostu chcieć. Natomiast jeżeli likwidujemy, tu przenosimy, tu likwidujemy placówki dotyczące rzeki, no to zabrać rzekę skądś, wniosek złożyć, dać tam tym, co się zajmują rzeką i przeniesiemy gdzie indziej. Przecież nie musi być uczelać rzeka, jeżeli na nią nie ma pieniędzy. No.
W zeszłym roku wiele brakowało, a rzeka byłaby nasza. No. Ze względu na to, że tylko afera podsłuchowa wstrzymała ustawę wodną, które było nowe prawo wodne, także rzeka by należała do samorządu.
I tak powinno być. To jest to, co ja mówię ostatnie, powiedzmy tam, delikatnie mówiąc, 40 parę lat, prawie 50, mówiłem zawsze i mówię. Wszystko, co jest w obrębie miasta, granic miasta, ma podlegać pod burmistrza danego miasta. I czy to jest droga krajowa, międzynarodowa, czy polna, wszystko to on odpowiada na to, ma z określonych miejsc, określone środki, które ma pokryć. Co kogo interesuje, czy droga jest powiatowa, wojewódzka, centralna? Co kogo interesuje, że rzeka wylewa? To jest na terenie miasta i tym się ma zająć burmistrz, urząd radny i tak dalej. A nie jakaś tam firma, która gdzieś tam zwiększa się, zmniejsza się i nie ma nawet pieniędzy. Przepraszam, tak troszeczkę zacząłem się rozwodzić, mówić dłuższymi zdaniami. Serdecznie panu dziękuję za informację, która była bardzo treściwa. Co roku właściwie staramy się spotkać ze Strażą Miejską, a żeby państwo mieli swój punkt widzenia później na kolejny rok lub we wnioskach, jakie później składacie państwo do budżetu. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Nie będę zatrzymywał. Przejdziemy teraz do Straży Ochotniczej Straży Pożarnej, jak pan zamówi, na temat Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo proszę serdecznie pana, proszę.
Prezentuję sprawozdanie z działalności operacyjną Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi za rok 2015. Działalność operacyjno-bojowa, przepraszam, w okresie od 1.1.2015 do 31.12.2015. Ochotnicza Straż Pożarna w Czeladzi uczestniczyła w 160 akcjach ratowniczo-ratniczych na terenie miasta, jak i również poza miastem. Potem wytłumaczę, dlaczego poza miastem. 103 wyjazdy do pożarów, 49 miejscowych zagrożeń, 4 fałszywe alarmy, 4 zabezpieczenia. Wyposażenie jednostki. Jednostka nasza posiada 4 samochody. Średni samochód gaśniczy Start 244 GDA, stan dobry, lecz wymaga drobnych napraw, które są przedsięwzięte w bieżącym roku. Samochód przeszedł drobne naprawy oraz konserwację, wymianę oleju i płynu. Lekki samochód gaśniczy Fiat Ducato 2,5 GDA, stan dobry, samochód przeszedł konserwację, wymianę oleju i płynu. Samochód operacyjny Deu Mobila jest wycofany z podziału z powodu awarii silnika. My jesteśmy w kwestii teraz, czy będziemy go naprawiać, czy nie będziemy, było to podarowane też przez Siemianowską Straż Pożarną dla nas. Czy będzie to opłacalne, zobaczymy, mechanik się wypowiedzą. Samochód gaśniczy GCA Mercedesa, to państwo chyba wszyscy wiedzą, auto, które od zeszłego roku jeździ w naszej jednostce.
Pana Duma.
Dziękuję bardzo, bo mamy przejeździć teraz, można powiedzieć, i współdziałać z Państwową Strażą. Radiostacje stacjonarne 5 sztuk oraz nasobne 6 sztuk, agregaty prądotwórcze 3 sztuki, agregaty wysokociśnieniowe 1 sztuka, czujnik biogazowy 1 sztuka, pilarki spalinowe 4, piła spalinowa do cięcia betonu i stali 1 sztuka, pompy szlamowe 2, pompa pływająca Niagara 1 sztuka, torba medyczna PSP sztuk 1 i PSP 1 kompletna z szynami Kramera, buklą tlenową oraz deskami ratowniczymi, aparaty ochrony dróg oddechowych 8 sztuk oraz 2 sztuki butli zapasowych, to tutaj widzę błąd, to jest 4 sztuki, bo po 2 sztuki na auto. Wentylator osiowy 2 sztuki, optyskiwacze spalinowe 2 sztuki, ubrania do usuwania gniazd os i szerszeni po 2 sztuki, ubrania bojowe oraz koszarowe w ilości zapewniającej pełne umundurowanie strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych. Ze względu na ciągłą eksploatację ubrań bojowych należy je systematycznie wymieniać oraz uzupełniać. One również tracą certyfikaty te ubrania po pewnym czasie. W roku 2015 drugiego odbyli szkolenia w Państwowej Straży w Będzinie. Przeprowadzono przeglądy sieci hydraulicznej na terenie miasta. Zakupiono sprzęt do kompresora do podtrzymania stałej gotowości bojowych samochodów w układzie pneumatycznym. Pozyskano z KMP PSP 7 śląskie sprężarkę do napełnienia butli powietrznych, ochrony dróg oddechowych, to tutaj co wyżej wymieniałem. Tutaj chciałem podziękować, właśnie tutaj jest krótka konsolowa, więc jest Tomasz Jurczak, on współpracuje z nami, jest to strażak, który jest i u nas ochotnikiem, i w Siemianowickim PSP. Działalność prewencyjna. W ramach działalności prewencyjnej w naszym mieście w roku 2015 w ramach akcji Bezpieczna Przedszkole oraz Bezpieczna Szkoła zorganizowanych przez Wydział Policji Urzędu Miasta przeprowadziliśmy akcję przedszkola i szkoła wraz z policją i strażą miejską. Na stronie internetowej naszej jednostki wspieram akcję Akademia Dobrych Pomysłów przeciwko wypalaniu traw. Nie wiem, czy to przyniosło skutek, ale po analizie z tego roku, proszę Państwa, mieliśmy w zeszłym roku, jak Państwo widzą, 160 wyjazdów. Tutaj mam przed sobą wszystkie karty udziału SP do dnia 16.05, czyli dwa dni temu, o, sam byłem nawet. Proszę Państwa, mam już wyjazdów 53. Z naszej analizy wynika, że większość wyjazdów w tym roku to są wyjazdy do pożarów mieszkań lub budynków lub kominów. Kominy u nas są, proszę Państwa, z analizy wynika, że są nieczyszczone przez kominiarzy lub właściciele nie zgłaszają i te kominy się zapalają. Powoduje to duże zagrożenie dla budynku. Jest też przypadek z ulicy Warszawskiej, jest to administratorem, nie wiem czy to jest statut, czy nie wiem, to Państwa Straż będzie lepiej wiedzieć, kto jest administratorem. Tak, tam był komin, dosłownie był pokryty siatką, drutem kolczastym. Nie wiem, jak tam kominiarz miał w ogóle co wyczyścić. Teraz tak, tutaj, ja sobie to zamknąłem, jeszcze raz, bo inaczej, bo panu burmistrzowi pozwolić. Dlaczego? Jest 53 wyjazdy. Z analizy naszych wynika, większość wyjazdów jest do pożarów tajnych mieszkań, czy budynków, śmietników, ale typowo pożarowe wyjazdy. Zmniejszyła się natomiast ilość wyjazdów do pożarów i to radykalnie. W tym roku, nie wiem czy to jest uwarunkowane pogodą, która była, jaka była zima, taka była, ale dużo też tych nieużytków rolnych zauważyłem jest na jesień zaorane. Czyli nie rosną nam te hasze wszystkie i nie mamy na wiosnę tych pożarów dużo. Jest to radykalnie, bo to jest, proszę Państwa, 40%, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Jakby te 40% doliczyć do zeszłego roku, co wyjeżdżaliśmy do pożaru, to już byśmy w tym roku mieli ponad 100 wyjazdów. A mamy dopiero miesiąc maj, a w zeszłym roku, przypomniałem, 160 wyjazdów na cały rok. Te wyjazdy wiążą się z tym, że nasza jednostka podniosła sobie prestiż w zeszłym roku. Wstąpiliśmy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i te wyjazdy zwiększa nam też ilość Państwowa Straż Pożarna, bo jesteśmy ich pierwszą linią. Poza nimi jesteśmy pierwszą linią jako Meczelak. Musicie sobie Państwo z tego zdawać sprawę, że Ochotnicza Straż Pożarna w Czelaki to nie jest Straż Pożarna, przepraszam, jeżeli ktoś mieszka gdzieś w jakiejś małej wiosce z Kozigórki, gdzie oni mają tam 7 wyjazdów, a w tym mają więcej imprez zabezpieczeń, jakichś imprez miejscowych, gminnych, tylko my zabezpieczamy, no niech będzie te 34 tysiące na pułapie 2008 roku miała Czelać, tak? No zmniejszyła się, jak Pan tu powiedział, po 500, no niech ma 30, nie dajmy na
31.
No niech ma 31. Proszę Państwa, 31 tysięcy ludzi, Ochotnicza Państwowa Straż Pożarna ma zakres AS do Sławkowa. Jeżeli coś im się tam stanie, to automatycznie my jesteśmy powiadomieni o zabezpieczeniu miasta. My wchodzimy i zjeżdżamy się na OSP i musimy mieć zastęp do zabezpieczenia OSP. Dlatego ten krajowy system i jego założenia wynikają z tego, że my musimy do niego podnosić swoje i kwalifikacje, i sprzęt, i wyposażenie. Sprzęt nie możemy narzekać, mamy teraz na, powiem, jeszcze wyższej półce ten samochód jest niż nawet Państwowa Straż. Ten samochód, co mamy. To nawet Państwowa Straż przyznaje. Ale mamy jeden problem. Tutaj z analizy Państwowej Straży wynika, bo ja tej analizy nie mam, bo ja tego nie robię, robi to Państwowa Straż, że jest 156 wyjazdów, 4 wyjazdy z rejonu operacyjnego, czyli dają 160, czyli tak jak nam wyszło, ale 13 wyjazdów nie wyjechaliśmy. Nie wyjechaliśmy nie dlatego, że strażacy nie zebrali się, chociaż przypominam Państwu, że każdy ze strażaków pracuje, ma rodzinę, ma swoje tam jakieś prywatne sprawy, działamy ochotniczo, to pomijając to wszystko, pomijamy to, my jesteśmy strażakami i my mamy być. Te wyjazdy, 3 wyjazdy może były takie, że no nie miał kto faktycznie wyjechać, może 4, ale proszę Państwa, te 10 wyjazdów dlatego, że tylko nie przyjechał kierowca, który jest podstawą do ciężkiego pojazdu z uprawnieniami. Nie wyjedzie żaden strażak, jeżeli nie będzie kierowcy. I tutaj apeluję do Państwa, żebyście Państwo rozpatrzyli taką sprawę, bo 12 lat Ochotnicza Straż Pożarna miała na etatach 2 kierowców. Na jednym etacie po połówce. Czyli jeden etat pełen i 2 kierowców zawodowych siedziało na etacie Urzędu Miasta było. Nie były to duże pieniądze dla nich, ale mieli jakieś tam pieniążki dla siebie i było 2 kierowców rano i po południu. No sami no, nie wymagamy, żeby było 24 godziny, bo no nie, to jest po prostu nierealne. W nocy zawsze ktoś jest w domach i my i tak jesteśmy nauczeni, że zawsze w nocy zrywamy się i przybiegamy. Ale tych 2 kierowców nam brakuje na etatach. Jest to nie tylko dlatego, że ten kierowca siedzi i tylko czeka na alarm. Nie. On w tym momencie ma określone zadania. On ma wykonywać zadania. A to jak najprostsze zwinięcie węży do pojazdu, przygotowanie tych pojazdów, utrzymanie tego pojazdu w ruchu i sprzętu całego, który jest w OSP czela. On ma to zadanie miał. Wykonywał i wykonywał. No teraz wykonujemy my to. Najczęściej to ci, co są po kursach, bo teraz, proszę Państwa, nie można wykonywać już w OSP niektórych czynności, jeżeli się nie ma kursów z danego egzaminu Państwowej Straży, Państwowej Straży, ogólnie Państwowej Straży. Zakres obowiązków Ochotniczej Straży od 12 lat zmienił się radykalnie. Wszystko musi działać zgodnie z przepisami, certyfikatami i wszystkimi wymogami ustawy o ochronie pożarnictwa, pożarowej, o ustawie o ochronie pożarowej. Tak to wygląda. Ja myślę, że no teraz...
Jeszcze pytania, jak Państwo...
Jest teraz nowy zarząd, myślę, że ten zarząd jest prędzej i ja Państwu mogę pytać, że ten zarząd robi wszystko, żeby zabezpieczenie Ochotniczej Straży było całego miasta. Zresztą strażak to jest strażak, on na przykład ma też.
Cóż Państwo ma pytanie do Pana?
Ja mam pytanie.
Na razie nie. Pan będzie łaskawy, proszę.
Ile członków liczy?
52. Do wyjazdu jest 20, ponad 20, bo to się wiąże właśnie z uprawnieniami. Jeżeli ktoś przekroczył wiek, nie może być. A są to też honorowi członkowie, są to członkowie, którzy już na przykład przekracza 60 roku życia, nie może wjechać.
Ile jest tych panów z uprawnieniami do prowadzenia tego wozu bojowego?
To mamy na razie, teraz mamy 4 nas. 4 jest. 4 z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu ciężkiego. Ciężkiego tylko 3 ma kategorię C, ja mam tylko kategorię CE, czyli dodatkową, bo to też jest u straży pożarnej, jeżeli jest potrzebne to auto, gdzie trzeba przypiąć cysternę do tego auta czy coś, to mnie straż ściąga, żebym ja jechał z tą cysterną, czy jeżeli oni nie mają. No, to tam na takiej zasadzie. Znaczy no pełna współpraca z PLK musi być. Musimy przede wszystkim dorównywać im sprzęcie, bo to nie chodzi o to, że my jedziemy tylko swoim autem. Jeżeli my jedziemy swoim autem, to my współdziałamy z ich pojazdami. Jeżeli działamy z ich pojazdami, musimy mieć taki sam sprzęt, jak oni mają, bo to jest kwestia podłączenia.
Zawody,
utworzenie linii gaśniczej poprzez, dajmy na to, 4 pili. No, także to jest Jeszcze muszę się Państwu, przepraszam, że przerwę, jeszcze dodatkowo od tego roku, to mnie poinformuje jeszcze Pan Komendant, będziemy w tak zwanej kompanii OSP. To jest kompania na wypadek globalnych jakichś zagrożeń, czyli powiedzmy powodzi, powiedzmy pożarów lasów. I mamy ogłaszany alarm i jedziemy na ćwiczenia, dajmy na to tam do lasów, zadawiać się dla siebie i tam mamy ćwiczenia. No, w tym roku braliśmy udział w tych ćwiczeniach. Wyszły dobrze.
Jeszcze
nie mieli zastrzeżeń.
Ja tak dla celów statystycznych, jak Pan się dowiaduje, czyli jakaś osoba dyżurna o fakcie jakiegoś pożaru, to jest od razu cała akcja zorganizowana, powiadomiania i zorganizowanie tego wyjazdu. Jest tak, taki orientacyjny czas od momentu...
Maksimum 3 minut. Może być. Maksimum.
Czyli jest informacja i już Państwa, że my mamy 7 minut wyjeżdżacie.
My mamy, proszę Pana, system powiadomienia SMS-ami. Każdy strażak otrzymuje SMS-a i wtedy ostatni strażak, który dostaje SMS-a, zaczyna być syrena.
Aha.
To syrena jest... Tutaj były skargi takie, że ta syrena wyjeżdżający... Państwa, nie ma innej możliwości, żeby ta syrena była. Nie była, przepraszam. Bo z tego względu, jeżeli tego SMS-a strażak nie dostanie, to chociaż tą syrenę usłysza. Dużo tu strażaków jest blisko, mieszka, to nie usłyszą. Jeżeli nawet nie zorientuje się z SMS-em, bo coś tam jest czymś...
Wyciszy, że wypadek zostali, rozładuje się.
To słyszy syrenę, o, trzeba wiedzieć. No i jest założenie, no, że do 6 minut. Proszę Pana, no, jest kwestia jeszcze, do czego to się jedzie, bo ja biegnąc już, czy jadąc do bliżej straży, konsultuję się z dyżurnym PFP. I dyżurny PFP mi mówi, słuchaj, sprężać się, bo jest to pożar domu. No to już przybiegnie trzech, to znaczy teraz tak, maksimum musi być cztery. Minimum musi być cztery
strażaki.
Tak jest przepis. Są odstępstwa od tego, jeżeli ja tylko mam jechać, mogę sam jechać, dlatego też mówię o tych kierowcach, bo jest taka akcja, że Państwowa coś nie potrzebuje zastępu, tylko potrzebuje sam pojazd z wodą. To wystarczy mu jedna osoba, kierowca, on obsługuje cały samochód. Jemu potrzebny jest tylko samochód czasami, nic więcej, bo jemu brakuje linii wodnej. Tak gdyby, to wynika, no, z tych analiz tak to wynika. No.
To gdyby Pan mnie zapytał, jaki jest ten czas, to bym powiedział, że jest dłuższy. Także jestem
zaskoczony, że tak, dłuższy,
tak krótko.
Ale jak krótko. Dłuższy, proszę Pana, rekord, jak na rekordy mamy się bić, to rekord wyjazdu jest 3 minuty 15 sekund.
To tylko lubi
to się. To państwowa straż czasami jest tu na skrzyżowaniu, a oni wcześniej dostają powiadomienie i oni nas powiadamiają, jak oni już są za bramą. To wtedy dyżurny naciska guzik, bo on musi wysłać swoich ludzi, on musi wszystko dopilnować i on wtedy naciska SMS-a do nas i dopiero u nas się procedura zaczyna. My też w ustaleniach mamy tam nowy system, mamy podjąć z Państwową Strażą, no ale to zależy od Państwowej Straży, jakie to będą finanse i czy to w ogóle, czy przejdzie u nich to, bo teraz system finansowania Ochotniczej Straży spadnie prawdopodobnie na Państwową Straż Pożarną, nie przez Zarząd Wojewódzki, wszystkie przetargi będą przed Państwową Straż Pożarną od tego roku. Taka ciekawostka.
Dziękuję.
Wszystko, tak? Proszę.
Oczywiście.
Mówił Pan, że te 13 wyjazdów nie odbyły się w obu kierowców, a czy nie byłoby robić to, żeby wśród Was zrobili uprawnienia? Co to znaczy ci, którzy dają prawo jazdy?
Ale zaraz. Nie. To nie jest takie proste. To znaczy chodzi Pani o to, że prawo jazdy, żeby zrobił na kategorię C, tak?
Tak.
No i tutaj to nie jest takie proste.
Nie jest proste,
bo to przede wszystkim, proszę Panią, no, musi mieć strażak ileś lat, już być w straży i musi mieć kurs podstawowy, ileś lat odstępstwa od kursu podstawowego. Potem musi mieć kurs kierowcy, mechanika albo no, konserwatora. A nie zawsze te kursy są i Państwowa Straż nie zawsze je organizuje. One są co ileś tam lat. No to ze względu też u nich finansowych, tak? Bo oni muszą wkładać na te kursy swoje pieniądze. No to wiadomo, taki kurs, a pewnie sukcesywnie wysyłamy. Ale ważniejszą sprawą dla nas jest teraz wysyłanie na kursy na przykład ratownictwa drogowego, bo weszliśmy do krajowego systemu i musimy spełnić te warunki. W tym roku dostaniemy zestaw hydrauliczny do ratowania życia ludzkiego w wypadkach samochodowych. Wypadki samochodowe to jest takie bardzo spektakularne, można powiedzieć, działania, ale wypadki samochodowe na szczęście, jak jest wypadki takie, że trzeba ciąć auto, to są bardzo mały odsetek w porównaniu do pożarów, do innych zagrożeń miejscowych. Na przykład więcej spadnie drzew pani w mieście, nie będzie wypadku samochodowego. No i wie pani co, no, kierowcy też przede wszystkim musi ktoś umieć jeździć, to jest kategoria C. To jest pojazd 16-tonowy, nie wsadzimy młodego kierowcę, który nie ma doświadczenia gdzie indziej. Ja nie zaryzykuję, nie dam mu auta za 70 tysięcy, że on mi to auto wywróci na dach. 700 tysięcy, że on mi wywróci to auto na dach. To, proszę Panią, to jest, my oceniamy z Markiem, kto jak potrafi jeździć z moim naczelnikiem, kto ile jeździł, kto dobrze ten sprzęt umiał przygrywać, a po drugie to nie jest tylko, że kierowca ma wsiąść i jechać, bo kierowca musi obsłużyć cały sprzęt, całą pompę. Jeżeli ktoś nie ma do tego predyspozycji, to taki kierowca tylko przysporzy kłopotów na pożarze. To nie jest takie proste. Jest tych kierowców tyle, ile jest mamy teraz, co wiemy, że na nich możemy liczyć. Jest dwóch w rezerwie, no można powiedzieć, że, ale oni tak pracują, że oni rzadko kiedykolwiek przyjadą, bo po prostu jeszcze na pożar przyleci, ale tak, wyślemy go na uprawnienia. No i tak, znowu stracimy pieniądze, bo my wyślemy go, a on nie będzie przyjeżdżał. I to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, moim zdaniem.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo my rozmawialiśmy o problemach, jak to macie z dojazdem do bloków, bo będzie kiedyś
jakiś problem. Tak, to jest pana, o tym dobrze mi pani przypomniała, bo nadal, ja już to w zeszłym roku podejmowałem na Komisji Bezpieczeństwa. Tutaj, proszę Państwa, z analiz tak, szkoła numer 7 jest dobrze. Szkoła numer 2 jest dobrze. Szkoła numer, potem tu stara piątka, to jest teraz
gimnazjum
teraz, jest dobrze, mają dojazdy, mają wszystko. Proszę Państwa, generalnie tutaj, czy gimnazjum, to jest dobrze, ale jeżeli chodzi o 35-lecia, ja tam, proszę Państwa, jeżeli tam się coś stanie, jeszcze dochodzą nam tam teraz te sklepy, co są, i wszystkie te auta ciężarowe wjeżdżają na 35-lecia, po tej małej łańskiej drodze, gdzie w ogóle już ta droga, bo to jest droga państwa, Urzędu Miasta to jest droga, przypominam, nie? Z Urzędu Miasta ta droga już siada. Wjeżdżają ciężkie pojazdy ciężarowe.
Czy o której pan mówi? O Siemianowicach?
Nie, ja mówię o 35-lecia, pani wie, że na czele za Eden. Tam jest jedyny dojazd do szkoły. No, jeżeli tam, tam powinien, moim zdaniem, panie radny, tam powinien być ustawiony znak zakazu wjazdu tylko dla mieszkańców parkowania. Proszę Państwa, tam nie wjedzie żadny ciężarowy pojazd straży pożarnej. Nie mówię już o drabinie, gdzie drabina ma długości, proszę Państwa, 10 metrów, 10 metrów. Nie wywinie się tam, nie ma szans. Już taka sytuacja była w zeszłym roku, jeżeli chodzi o pożar w szkole w Trójce. Zapaliły się tam dźwignie od telewizora, telewizor, tak? Tylko wjechał nasz star. I teraz my mamy 2,5 tony wody. Niech ta szkoła trochę zapali się mocniej. Proszę Państwa, 2,5 tony wody to idzie mniej oka na gaszenie takiego pożaru, takiego pokoju. Ja nie mówię o takiej szkole już w ogóle. Niech tam popasze się zapali, czy cokolwiek. To proszę Państwa, potrzeba 10-15 ton wody, żeby to ugaśnić.
5 razy
tyle. Tam hydrant jest, no ale co nam daje hydrant? Jak hydrant to jest, hydrant to generalnie powinien być do tankowania pojazdu, a z hydrantu się nie da gasić, bo z hydrantu jest za małe ciśnienie do tego. Musi on przejść przez pojazd. Na dole, jeżeli się ustawimy na dole przy drodze, mamy bardzo duży kąt nachylenia tam, to wąż ma 20 metrów, odcinek wężowy jest jeden, dajmy na to, miejmy tam ze 100 metrów do samego ogniska, dajmy na to, pożaru, to na tym odcinku stracimy 50% na pompach. Nie, po prostu taki słup wody powstanie, tych węża, że będzie ciężko przycisnąć tą wodę do góry. Ona będzie ciśnięta, oczywiście, ale to jest 50%, do 50% spada jak wody na wężu. Na takiej średnicy. Wąż jest 75 cm wąż, który podaje, a gaśniczy 52, czyli rota już ma 52, no mniejszą średnicę, tak? Żeby zwiększyć ciśnienie. No. Także tamto jest tragedia. Moim zdaniem, jeżeli się cokolwiek kiedyś stanie, no to oby nigdy się nic nie stało, to dojazd jest straszny. Damy radę,
wiadomo, jakoś damy radę.
Tak, tam jest potrzebne.
Tylko, że to ogranicza już nasze możliwości, tak? Czas, czas. Proszę Państwa, przede wszystkim czas pożarze. Czas dojazdu i organizacji. Nie ilość jednostek, tylko czas dojazdu, pierwszej jednostki i organizacji. Bo pierwsza jednostka jest najważniejsza, która wyjeżdża, ona organizuje całą, ustawia cały następny szereg działań następnych jednostek, które dojeżdżają. To jest najważniejsze.
Pani radna jest z tego terenu.
Tak, jak myśmy właśnie pisali z Patrykiem Trybulcem do pana burmistrza wniosek, żeby jakoś rozpatrzyć tam kwestię bezpieczeństwa.
No tam jest kwestia bezpieczeństwa, no tam nie mam, ja rozumiem, proszę państwa, sam tam zresztą mieszkanie będę się tutaj oszukiwał i tam jest problem, no wiadomo, każdy ma dzisiaj zał, dzisiaj auto jest tańsze od roweru, bo nie oszukujmy się i każdy gdzieś to auto swoje chce zaparkować, prawda? Jeszcze jakby tam sami mieszkańcy parkowali, to oni tam, oni już mieszkają, oni wiedzą jak te auta ustawiać, jak jeden, oni już odruchowo podjeżdżają, jeden koło drugiego stają, oni wiedzą, nie? Ale jak nam tam zacznie zjeżdżać, tak, rodzice dzisiaj te 50 metrów dziecka nie podprowadzą pod szkołę, bo ciężko, ale jak się tam zjadą, to tam są sceny dantejskie na tym skrzyżowaniu. No. Tam jeden drugiego wjeżdża. Tam jest dłużej niż, nie wiem, no, w Katowice czasami, taki korek się robi. Jeszcze ciężarowe auto nie daje Bóg wiedzie. Śmieciarka to czasami manewruje, tam ma podjechać po szkołę śmieciarka. No to pan na tym zakręcie, jak mu poustawiałem te auta w godzinach rannych, nawet jak tam do szkoły jadą odwozić. No to ten pan manewruje z prawa do lewej, nie może tam wjechać, musi objechać i od góry na wprost wjechać.
Moi drodzy, oczywiście to są problemy. Ja osobiście uważam, że państwo reprezentujecie tą pochodniczą straż pożarną. I ja bym pana osobiście bardzo prosił, żeby pan był łaskawy przygotować miejsca w mieście, które muszą być tak zabezpieczone, że na wypadek pożaru moglibyście normalnie tam funkcjonować. I to nie nas musi przestać interesować rzeczy drugorzędne, trzeciorzędne, czwartorzędne.
Oczywiście, tak. Ja się z tym
w normalnym, każdym jednym cywilizowanym kraju obserwowaliśmy to, państwo również, pan obserwuje, ja obserwowałem. Są rzeczy tak zwane nadrzędne. I to do tych nadrzędnych rzeczy między innymi należy straż pożarna. Tak, karetka pożarna, straż pożarna i tak dalej. I ja oczywiście chciałbym, żebyśmy nie szukali, nie myśleli, po prostu pokazać na nas, dla naszej komisji, my się tym dalej ustosunkujemy i te rzeczy, pewne rzeczy muszą być zrobione. To jest pierwsza sprawa. O to pana osobiście proszę. Druga sprawa to jest taka, mówił pan o tych dwóch, że było kiedyś dwóch kierowców na pół etatu. Na dzień dzisiejszy właściwie nie ma nikogo, rozumiem. Było to opłacane z Urzędu Miasta.
Pani burmistrz.
Tak, i na dzień dzisiejszy nie ma. Proszę państwa, co na... Za 5 minut kończymy.
Tak.
No oczywiście. Ja będę mówił teraz krótszymi zdaniami.
Ja muszę być na 16 do drogi.
Ale to, oczywiście, może się pani jest.
Dziękuję
bardzo. Ja mówię tylko, że za 5 minut kończymy, bo to jest ostatnie dywagacje.
Dziękuję.
Proszę bardzo. Po co nam jest samochód za 700 tysięcy? Jeżeli my nie mamy kierowcy, za
przeproszenie. Nie, no to dajemy radę,
to dzisiaj jest na przykład. Jak ja damy radę, dobra zmiana i wszystkie.
Ale OSP zawsze działa, wie pan.
Związani, czy byliśmy, czy przynajmniej sympatyzuje, tam ojciec mój święty pamięci prezesował straży tam też 10 czy więcej lat, przez tym. I to są rzeczy, które zapoczątkował u nas ksiądz Miękowski. Szanujmy tych ludzi, bo tak normalnie tu pomnik, tam pomnik, ale jak przychodzi co do rzeczy, to okazuje się, że nie ma. Na dzień dzisiejszy to pewne rzeczy muszą być. Jeżeli one dzisiaj nie funkcjonują, to będziemy myśleli o tym, żeby to wsadzić do budżetu. Bo to od nas budżet jest zależy na każdy kolejny rok. Nie będę wracał teraz do historii ostatnich 4 lat, bo to bez sensu. Nie mam zamiaru się tam pastwić nad tym i tak dalej. Ale to nie jest istotne. Ja chciałem zapytać jeszcze pana na zakończenie, jaki jest nabór coroczny
teraz mamy
młodych
6, to znaczy jak myśmy z Markiem już podjęli decyzję, że zmieniliśmy zarząd, teraz jest nowy zarząd, mamy już 6 nowych młodych ludzi, 6 NDP, to się nazywa młodzieżowa drużyna. No bo młodzieżowa drużyna się zaczyna tak gdzieś od 15 roku życia, musi przyjeść i dopiero może wstąpić, tak? I mamy już 6 młodych adeptów straży i powiem z tego, że 3 to jest, no 2 jeszcze tak się, a 3 już przyszło z bardzo dużą wiedzą, zaskoczoną wiedzą. Bardzo dużą wiedzą, jeżeli chodzi o straż, czyli tacy można powiedzieć, już pół fanatycy tacy. No. że czasami zaskakiwali mnie, bo wiedzieli o jakieś tam rzeczy więcej no, niż ja.
Byle by się nie okazało, że zawsze...
No wie pan, młodzież dzisiaj...
No młodzież wiemy, jak się by się nic nie paliło u nas dawno. No wypadałoby się,
żeby się wyróżniło.
Proszę? No ale ono się nie paliło i najpierw już tydzień już się zapisałem do straży. Powiem tak, jeszcze jedną rzecz, jaka jest, mianowicie... usłyszałem coś od pana takie zdanie, mianowicie, że... ludziom się nie podoba, że syrena wyje, że coś takiego.
Tak, ale to takie, że skargi do Państwowej Straży Pożarnej, ale Państwowej Straży zaraz powiedzieli, że syrena i tak musi być, tak musi być. Myślę, że i to się nie powtórzyła ta skarga.
Czy to jakieś normalne?
Nie wiem, nie wiem, kto to było, to telefonicznie skarga Państwowej Straży, a Państwowa Straża.
Tak, bo ja pierwsze coś takiego słyszę, to...
Tak, wiem, to była to jakaś skarga, że syrena wyje, że...
No rozumiem.
Nie, to jest, proszę pana, to jest z budżetu Państwowej Straży Pożarnej i tego nikt nie umie pana na swojej ustawie. I dlatego ja nie chcę kompetencji pana komendanta w tym
swoim.
To my jesteśmy uzależnieni i tego podejrzewam nikt nie zmieni, bo to jest, opiera się o komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i on wytycza, jakie są na dane gminy i jakie miasta są kursy strażaków. I to my w tym temacie, chociaż my nie możemy narzekać, jeżeli chodzi o same kursy, bo naprawdę Państwowa Straż, jeżeli mamy bardzo dobre stosunki z Państwową Strażą, lepsze niż niejedna tutaj jednostka. I większość, ta pula, oni zdają sobie sprawę, że my potrzebujemy więcej tych kursów, bo mamy więcej ludności i oni nam tam zawsze o jedno miejsce więcej. To jest dużo, jedno miejsce więcej kogoś na kurs wysłać. To jest bardzo dużo dla nas, no. Bo jeżeli chodzi o państwo, o podstawowe przeszkolenie strażaków pierwszego, drugiego stopnia, to praktycznie musi mieć, obowiązkowo musi mieć każdy, żeby wyjechać do pożaru. Nie może bez tego kursu wyjechać do pożaru. Jak się coś stanie, no to...
Serdecznie państwu dziękuję, że przyjście tutaj do nas. Panu w szczególności za takie wnikliwe, dogłębne, niektóre aspekty, które pan poruszył. Dziękuję Państwu bardzo, że byliście ostatni tego wysłuchać. Cieszę się, że mogliśmy bardziej dogłębnie się dowiedzieć.